Strefa historii.
Głód, mur i zaraza okropne panowały tymi czasy nie tylko w Polsce, ale i w całym prawie świecie. Taką pierwszą wzmiankę o epidemiach z początku XI wieku można znaleźć w kronice Jana Długosza. O chorobach w średniowieczu porozmawiam dziś z profesor Beatą Morzejko z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Marzena Bakowska, witam i zapraszam na audycję Strefa Historii.
Radio Gdańsk i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie o ciekawych faktach.
Obecnie przeżywamy COVID, czyli pandemię, która dotyka cały świat. Takie choroby także dotykały ludzi w średniowieczu, ale nie był to oczywiście COVID. Najsłynniejszą chyba była czarna śmierć, czyli dżuma. To nie jest jedyna epidemia, która dotykała ten świat europejski, powiedzmy.
Rozmaite choroby dotykały ludzi średniowiecza. Taką straszną chorobą średniowiecza był oczywiście trąd. Choroba, która właściwie wykluczała społecznie, pozbawiała jakiejkolwiek możliwości zarobkowania, skazywała na żebraninę, na wykluczenie poza miasto. Ostatnio nawet była taka dyskusja, dlaczego ci chorzy na trąd chodzili z takimi kołatkami i do niedawna byliśmy przekonani, że to chodzi o to, że właśnie oni w ten sposób ostrzegali, że się zjawiają, natomiast dzisiaj wiemy więcej, że trąd dotykał również strun głosowych, przez to oni po prostu nie mogli w ogóle nawet prosić o jedzenie, więc te kołatki tak naprawdę były z jednej strony ostrzeżeniem, a z drugiej strony były też po prostu taką prośbą o żywność. Oprócz tego oczywiście rozmaite choroby, natomiast rzeczywiście ta czarna śmierć dotknęła przede wszystkim zachodnią Europę. Zaczęła się od północnych Włoch, potem przedostała się przez kontakty handlowe. Na początku w ogóle nie myślano o kwarantannie, o jakimkolwiek w ogóle oddzieleniu tych właśnie chorych od zdrowych, więc w błyskawicznym tempie, drogą kropelkową i ugryzienie przez pchły żerujące z kolei na szczura, więc ta droga kropelkowa tutaj błyskawicznie działała. Oprócz właśnie północnych Włoch została dotknięta Francja, zachodnia część Niemiec, no i bardzo mocno został dotknięty Londyn. Na mnie zawsze robi wrażenie taka sala wystawowa w Muzeum Londynu, gdzie jest taka próba rekonstrukcji do kogoś, kto po prostu umiera na czarną śmierć, ale właściwie nie to robi takie wrażenie. Większe wrażenie robi odczytywana lista tych, którzy zniknęli z listy podatkowej, bo dzięki temu wiemy, że około 2/3 mieszkańców tego centrum Londynu zmarło właśnie na czarną śmierć. Te szacunki są różne, czy to będzie od 1/3, czy do 2/3, to i tak są dane po prostu przerażające. No natomiast gdzieś tam właśnie szczęśliwie mało wiemy albo nic nie wiemy, żeby to tak mocno dotknęło Polskę. Oczywiście mówi się, że ona dotarła do Wrocławia, który wtedy był już poza granicami, podlegał władzy Luksemburgów. Być może dotarła do Krakowa, być może dotarła do Krzyżackiego Gdańska, ale tu też są niewielkie jakieś informacje. Natomiast później niestety, i to jakiś taki rodzaj przestrogi, atakowała mniej więcej co 10 lat społeczeństwo europejskie, z tym, że to społeczeństwo europejskie zaczęło się już uczyć właśnie kwarantanny, izolacji, palenia odzieży używanej przez tych zakażonych. No więc w jaki sposób ograniczać ten zasięg straszliwej śmiertelności? I już w zasadzie to, co się działo, bo tutaj mówimy o latach 40. XIV wieku i to, co się działo potem powiedzmy w latach 60. czy 70., czy nawet w kolejnych dziesięcioleciach XV wieku, to już nie była taka przerażająca skala, ale też na przykład dotykały ludzi średniowiecza takie różne jakieś gorączki potne, dotykała być może nawet coś w rodzaju ptasiej grypy, bo mamy takie nawet tutaj z Prus informacje z kronik już późniejszych, tych 15-wiecznych, że ptactwo masowo padało, no a ludzie po prostu to jedli, więc też chorowali. Także tych epidemii, różnych epidemii był powiedziałabym nawet pełen katalog. Później też jakby to określenie czarna śmierć czy pest po prostu, to było takie określenie, które dotyczyło już nie tylko tej właśnie dżumy, tylko po prostu różnych zaraz, które dotykały ludzi w średniowiecznej, ale później też w nowożytnej przecież Europie.
Z niektórymi chorobami już teraz świetnie sobie radzimy. Taką chorobą, która dziesiątkowała ludzi w średniowieczu, była między innymi na przykład ospa, z którą poradziliśmy sobie dopiero w XX wieku.
Tak naprawdę dzięki szczepionkom, natomiast taką chorobą po prostu, która też dziesiątkowała i też odbierała ludziom życie, było po prostu, byśmy powiedzieli dzisiaj zwykłe, dzisiaj też jest groźne, ale zapalenie płuc, tak? Czyli coś, co dzisiaj też wiąże się z COVID-em i z tą naszą pandemią. No ale dość powiedzieć, że kronikarze często średniowiecznie opisywali to jako tak zwaną trzeciaczkę albo czwartaczkę. O tym pisze polski kronikarz Jan Koszczankowa, że król Kazimierz Wielki zachorował, znaczy tak, bo król Kazimierz Wielki polował już w takim poważnym wieku, tam plus senioralnym. Spadając z konia, po prostu złamał sobie nogę, wywiązała się, to już było oczywiście złamanie z przemieszczeniem, więc wywiązała się gorączka, później król poszedł do łaźni, tam w tej łaźni tam to wszystko jeszcze się zaogniło, potem jeszcze król najadł się jakichś owoców, orzechów. No więc to wszystko spowodowało jeszcze jakiś właśnie wzrost temperatury i Jan Koszczankowa pisze o trzeciaczce, czwartaczce. Natomiast współcześni lekarze, no też współpracując z historykami medycyny, stwierdzili, że ta trzeciaczka, czwartaczka, no to jest po prostu taki wzrost temperatury 39-41 stopni, gdzie bez pomocy odpowiednich antybiotyków no nie zbije się w żaden sposób tej gorączki i że prawdopodobnie król zmarł na takie właściwie powikłania, ale też prawdopodobnie tutaj przyplątało się zapalenie płuc i to spowodowało śmierć. I drugim takim naszym polskim władcą, który też cierpiał na podobne objawy, czyli trzeciaczka i czwartaczka, to był król Władysław Jagiełło, ale ten padł ofiarą z kolei tego, że lubił w czerwcu słuchać śpiewu skowronków, tak przynajmniej pisze Długosz, i wyszedł o poranku właśnie nie włożywszy na siebie kożuszka. Poranki, mieliśmy doświadczenie teraz w maju, mogą być chłodne, nawet mogą być jakieś przymrozki i po prostu najpierw było przeziębienie, a z tego przeziębienia wywiązało się zapalenie płuc. No świetnymi, takimi ciekawymi dla historyków źródłami mówiącymi o chorobach są oczywiście żywoty świętych, ponieważ święci pomagali na różne choroby. Po prostu byli zaprzęgnięci, one i oni byli zaprzęgnięci wręcz do takiej pomocy. Była oczywiście specjalizacja o danych chorób, ale tak na wszelki wypadek pomagali też wszystkim. I nawet jeżeli czytamy żywoty świętego Wojciecha czy świętego Stanisława, czyli takich patronów tutaj związanych z Polską, no to oni pomagali tak na wszystko, tak? To znaczy na różne choroby skórne. Świerzb był powszechny, mimo że tam próbowano, jakieś oczywiście działały łaźnie, no ale te warunki higieniczne były gorsze, więc pomagali na świerzb, pomagali na jakieś choroby oczu, pomagali na choroby uszu, choroby gardła, wszelkie choroby skórne. No tutaj wracamy do tego wątku początkowego naszej rozmowy, czyli właśnie trąd. Wszelkie niegojące się rany już były podejrzane o trąd. Kwestie takiej gorączki popołogowej, które dotykały kobiety młodociane, matki albo nawet matki, które rodziły wielokrotnie, ale też gdzieś ta gorączka połogowa je po prostu zabijała. Ta gorączka połogowa to jest coś, co dotyka kobiety nie tylko w średniowiecznej Europie, ale też nowożytnej i dopiero wszelkie zmiany higieniczne, mycie rąk, odkażanie tych wszystkich narzędzi ginekologicznych, to dopiero powoduje, że kończy się ta gorączka połogowa. No także tutaj pod względem chorób tu mamy cały pełen katalog jakby możliwości. Natomiast ten średniowieczny świat, ta średniowieczna medycyna próbowała jakoś oczywiście to leczyć. Tutaj idąc jeszcze za starożytnym Galenem, takim lekarzem właściwie i twórcą różnych traktatów, rozróżniano dwie metody leczenia, to znaczy tak zwane suche choroby, gdzie mamy suchy, co dzisiaj mamy w reklamach, prawda?
Czyli suchy kaszel.
Suchy kaszel, właśnie. To suchy kaszel trzeba leczyć czymś mokrym. Czyli na suche choroby dajemy jakieś właśnie takie środki mokre i odwrotnie. No i oczywiście diagnozy stawiane były na podstawie czego? No ikonografia średniowieczna dostarcza nam takich wizerunków, że po prostu lekarz ma w jakimś takiej buteleczce taki żółty płyn, no oczywiście mocz, i patrzy pod światło, jaka jest konsystencja, czyli taka morfologia, i tak samo puszczając krew, obserwuje, czy to jest czarna krew, czy ona jest mocno czerwona, czy nie, i na podstawie tego stawia diagnozę. No i oczywiście właśnie puszczanie krwi było takim sposobem na jakby pozbawienie po prostu ciała tak zwanych złych humorów i poprawę kondycji. No i do tego też dochodziła medycyna naturalna, ziołolecznictwo, którą stosowano też po prostu w takiej, powiedziałabym, uczonej medycynie. No nie mówiąc już o wykorzystywaniu jakichś różnych dziwnych preparatów.
Kojarzy mi się na przykład chleb z pajęczyną.
Chleb z pajęczyną albo po prostu żaba. Taki był lekarz krakowski Mikołaj i on coś takiego dla takie cudowne pigułki dla Leszka Czarnego wyprodukował. No, one miały służyć na potencję w ogóle, tak? Generalnie w ogóle miały pomóc wzmocnić kondycję księcia. Z tego co pamiętam, to tam trzeba było te żaby zbierać koniecznie na cmentarzu o północy, później tam oczywiście je odpowiednio wysuszyć, spreparować, już nie będę słuchaczom szczegółów, bo trochę są drastyczne, ale zapieczone później w mące podawane księciu miały pomóc i były bardzo drogie.
Szkiełko i oko, czyli naukowo o faktach.
Opinia o lekarzach no, nie była dobra w średniowieczu. W średniowiecznych Włoszech czy w Paryżu, gdzie mimo wszystko ta medycyna troszeczkę stała na wyższym poziomie, to ktoś tam anonimowo, jakiś pacjent pisze, że znalezienie dobrego lekarza to jest tak jak znalezienie róży bez kolców, tak? Czyli prawie niemożliwe, bo lekarz to jak już cię spotka, dostanie cię w swoje ręce, to ci zawsze jakąś chorobę wynaoczy, czyli ci po prostu cośkolwiek znajdzie, a potem ci wmawia te swoje drogie pigułki. No więc oczywiście dobrą opinią cieszyli się chirurdzy, no bo oni jednak potrafili czy nastawić właśnie złamanie, czy nawet jakieś bardziej skomplikowane operacje chirurgiczne przeprowadzić. Także ci na pewno cieszyli się dobrą opinią.
Chciałabym na moment wrócić do kobiet. Średnia wieku była znacznie niższa niż obecnie w tej chwili mamy. To myślę, że tak było 25-30 lat dla kobiet, kiedy już odchodziły. Ale dużo kobiet odchodziło podczas porodów. No, mamy królową Jadwigę, która zmarła tuż po narodzeniu swojej córki.
Pierworodnego dziecka i to zresztą nie już jako taka nastolatka, bo pamiętajmy o tym, że właściwie w tym świecie średniowiecznym dzisiaj dziewczynka, tak nastolatka, czy nastolatka mogła już wyjść za mąż, no i być w ciąży i rodzić dzieci. Także rzeczywiście odwrotnie niż dzisiaj, kiedy dzisiaj kobiety żyją statystycznie dłużej w porównaniu do mężczyzn, to w średniowieczu właśnie to kobiety żyły krócej niż mężczyźni, mimo że mężczyźni na przykład brali udział w bitwach, wychodzili na wojnę, to właśnie to, że te kobiety albo umierały bardzo młodziutko przy pierwszym swoim porodzie, albo nawet już w wieku 20-20 paru lat po prostu urodziwszy tam któreś dziecko. No chociaż mamy też na przykład przykłady takich kobiet, jaką jest żona Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta Habsburżanka, no, którą wszyscy podziwiamy, no bo ona właściwie przez 20 kilka lat była permanentnie w ciąży, to znaczy rodziła mniej więcej z takimi odstępami, no maksymalnie tam była jakaś przerwa chyba czteroletnia, a tak to było właściwie dziecko się rodziło, kilka miesięcy i znowu była w ciąży, no 13 dzieci urodziła i, no, i jeszcze przeżyła swojego męża, króla Kazimierza Jagiellończyka, chociaż tam dużo młodsza od niego nie była, ale generalnie na tą statystykę właśnie wpływała przede wszystkim brak dobrej takiej opieki okołoporodowej. Bardzo często przedstawia się właściwie kobiety, też ikonografia przedstawia nam po prostu taką kobietę, która modli się, no, oczywiście do Matki Boskiej przed porodem, jako takiej właściwie jedynej szansy ratunku, ale to też jest nie tylko cecha średniowieczna, ale to też jest w epoce nowożytnej, tak? To też gdzieś tam się czyta, że co robi mąż, ma chodzić naokoło kościoła i mówić zdrowaśki, może to pomoże. Dopiero to się zmieniło właśnie z czasem narodzin nowoczesnej medycyny. Oczywiście pojawiały się tak zwane dzieciobiorki. Bardzo ładne określenie o tym między innymi w swojej pracy właśnie o dziecku w XVI-wiecznej, XVII-wiecznej Polsce pisze pani profesor Dorota Strzelczyk. Były takie dziewczyny czy panie, które już miały pewne doświadczenie, wiedziały jak pomóc, ale też pojawiały się ikonograficzne przedstawienia kobiet rodzących na stojąco, gdzie ona po prostu trzyma takie jakby zwisające sznury podobne do lin okrętowych. Widać, że no po prostu zaciska te dłonie na tych sznurach, to ma jakoś jej pomóc, jakoś to wszystko przetrwać. No i oczywiście pojawiają się też takie przedstawienia w ikonografii, gdzie ta kobieta już zmarła w czasie tego porodu, a rozcina się jej brzuch i wydobywa się dziecko. No, co do tego tak zwanego cesarskiego cięcia, to jest dopiero taka epoka wczesno-nowożytna i tu też te matki nie przeżywały tego, tak? Udawało się ratować dziecko, a nie tą kobietę.
Przenieśmy się może na nasz teren, do Gdańska. Jakie choroby tutaj panowały, jakie choroby dziesiątkowały mieszkańców?
No to trzeba wspomnieć o Kronice Oliwskiej, najstarszej Kronice Oliwskiej, która związana oczywiście z klasztorem cysterskim w Oliwie, która wspomina o informacjach, które docierały na Pomorze Gdańskie, właśnie związane z tą czarną śmiercią, z informacjami, że na zachodzie Europy, w okolicach Awinionu i nie tylko, zmarły setki ludzi. Natomiast w latach 50. XIV wieku jakieś śladowe informacje, które możemy łączyć z czarną śmiercią w Gdańsku, jeżeli obserwujemy źródła, no to ewentualnie śmiercią jakichś członków rady, ustaniem na krótko transakcji handlowych wpisywanych do ksiąg, ale tego jest naprawdę niewiele i to nie jest absolutnie ta skala, o której możemy mówić na zachodzie Europy. Z czasem rzeczywiście do Gdańska dociera czarna śmierć, dociera dżuma i tu przykładem może być rok 1464, kiedy rzeczywiście źródła pisane, w tym związane z Gdańskiem i to ważne z tego czasu, tak, nie pisane gdzieś tam ileś lat później, tylko z tego czasu notują właśnie informacje o czarnej śmierci. No tutaj oczywiście szacunki śmiertelności to zawsze kronikarze przesadzają i to musimy o tym pamiętać, że jeżeli tam piszą, że zmarło 20 tysięcy mieszkańców, no to cały Gdańsk by zmarł. Tutaj musimy być ostrożni. Ale tu rzeczywiście możemy mówić o kilku tysiącach, a gdzieś właśnie w tych kolejnych falach drugiej połowy XV wieku i w XVI wieku. I taką ciekawostką jest, że wtedy na przykład właśnie przyjeżdża do Gdańska takie poselstwo, to jest związane jeszcze z innym tematem, wielkiej karaweli, takiego statku, który tutaj na Motławie sobie stał i czekał na remont. I ci Francuzi na wieść o tym właśnie, że wybuchła zaraza, przynoszą negocjacje z Gdańska na Redę, żeby tam negocjować i bardzo szybko właściwie uciekają. Czyli coś się dzieje, jest jakiś strach. Natomiast potem na przykład mamy takie informacje już z wczesno-nowożytnych, właściwie XVI-wiecznych kronik gdańskich czy pruskich. Mamy informacje związane z tym, że na przykład wprowadza się taki obowiązek ostrzegania o tym, że ktoś jest zarażony w danej kamienicy, że po prostu wywiesza się jakieś tam barwne szmatki, które mówią, ile już mamy ofiar. Widzimy, że już tutaj przez te kontakty handlowe, to otwarcie Gdańska na świat, co miało oczywiście bardzo pozytywne znaczenie, też takie choroby do Gdańska docierają. No a później już tutaj nie chciałabym wchodzić, zostawiając koleżankom i kolegom z Nowożytnej, no oczywiście epidemię cholery. Jak już odeszła szczęśliwie ta czarna śmierć dżuma, to pojawiły się nowe. No więc jakby wracając do naszej współczesnej epidemii, to taka była historia ludzkości, że te epidemie lubiły wracać i też, że one trwały często no nie 2-3 miesiące, tylko często to było kilkanaście miesięcy, prawda? Oczywiście gdzieś tam było też takie uderzenie, tak jak my teraz mówimy, tam pierwsza, druga, trzecia fala, to tak samo też to wyglądało w średniowieczu i też tak wyglądało w Gdańsku, że mamy jakiś taki miesiąc, to jest sierpień albo wrzesień, to widać już po zapisach testamentowych na przykład. To są lata 70. XV wieku, kiedy w danym tam roku my z innych źródeł widzimy, że rzeczywiście ta czarna śmierć dociera do Gdańska, czy już gdzieś wiadomo, że w Prusach ona jest, ona idzie z Lubeki, gdzie jest wzrost śmiertelności i wtedy ci zamożniejsi gdańszczanie spisują, jest wzrost liczby testamentów, zapisów też dewocyjnych, tak, czyli takiego zabezpieczenia sobie paszportu do nieba, a też w latach 70. sprowadzone są nowe relikwie chroniące przeciwko zarazie, no to też jest jakieś pole do kolejnych badań, ale takim świętym, nowym świętym, który ma pomóc przy zarazach jest święty Adrian. I proszę zauważyć, że w kościele Najświętszej Marii Panny w jednej z bocznych kaplic mamy taką nastawę ołtarzową z wyobrażeniem męki świętego Adriana, który był na początku patronem rzeźników i kowali. Jego męczeńska śmierć polegała na tym, że jego obdarto ze skóry, tak? No, czyli tu wiązał się z rzeźnikami. A później gdzieś w latach 60. XV wieku w Niderlandach, czy w księstwie Burgundii ówczesnym, on zdobywa sobie właśnie sławę jako chroniący przed zarazami i jakieś jego relikwie, nie wiemy jakie, no, zostają sprowadzone do Gdańska. W źródłach pisanych pojawiają się chłopcy nazwani tym imieniem. To też widać w Gdańsku, to są miejsca związane z odpustami, to są też właśnie różne ołtarze różnych świętych, którzy mieli chronić przed zarazami.
O chorobach w średniowieczu opowiadała dziś profesor Beata Morzejko z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Marzena Bakowska, Stefan Kotiuk, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Strefa historii.